Jeszcze byłam w ciąży i robiłam badania prenatalne. I w trakcie tych badań lekarz powiedział, że widzi profil jego twarzy, że będzie śliczny. Tak powiedział, to ja myślę, Matko Boska, lekarz powinien zwracać uwagę na to, czy dziecko jest zdrowe. Tak jak zawsze, czy ma wszystkie palce u rąk i nóg, czy czegoś brakuje. On po prostu powiedział, że, no, że będzie idealny, że będzie śliczny. I był śliczny, uśmiechał się. Tego uśmiechu to było dużo, tylko że Sebastian zaczął się uśmiechać, jak ja się zaczęłam uśmiechać.
Uśmiech Sebastiana. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Pierwsze pół roku to płakał strasznie, był ciągle niespokojny. Nie wiedziałam, co się dzieje, bo badania prenatalne nigdy nic nie wykazały. Płakał bez przerwy, dzień i noc. I był to taki nieukojony płacz. Nic go nie uspokajało. Zaczęły się takie moje wędrówki po lekarzach. Jak skończył pół roku, przestał płakać. Kuba ugryzł go w palec i on nawet nie zapiszczał. Okazało się, że Sebastian jest bardzo wiotkim. Kuba w jego wieku już siedział, a Sebastian nie. No i wtedy zaczęły się wszystkie badania. Pobyt na oddziale neurologii w Deskach w Białymstoku, a później, jak zaczęły wychodzić te wszystkie badania genetyczne, wtedy szybko przetransportowano nas do Warszawy, do Centrum Zdrowia Dziecka, i tam zaczęło się koszmar. Koszmar. Przez te 1,5 tygodnia Sebastian przeszedł wszystkie badania, które były możliwe, z punkcją, z rezonansem, non-stop był kłuty, bo pobierana krew, cały czas były badane różne poziomy. Po miesiącu wróciliśmy już na wyniki badań genetycznych. Już widzieliśmy, że jest to zespół Lia, choroba bardzo rzadka, nieuleczalna, która polega na tym, że jak jemy, tak, to dostarczamy sobie energii. A u Sebastiana ta energia tak jakby ulatowała w kosmos. Nie trafiała do mózgu, nie trafiała do mięśni, które obumierały. To, że on płakał przez te pierwsze miesiące, to był krzyk mózgu. Obumierał mu mózg. To było najgorsze. Usłyszeć właśnie. Tak jak czułam, że ten płacz właśnie oznacza coś strasznego. Prawdę mówiąc, jak opuszczaliśmy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, to powiedziano nam, że to jest kwestia tygodni. Miał wtedy 7 miesięcy i nie wiedziałam, co będzie jutro, ale było coraz lepiej. Później przyszła padaczka, kolejne objawy i wtedy wiedziałam już, że trzeba się do kogoś zgłosić o pomoc. Co byśmy nie robili, to sobie sami nie poradzimy. Pojawiło się właśnie hospicjum białostockie, Fundacja Pomóż Im. I z tych kilku tygodni wyszło prawie 8 lat. Jesteśmy teraz przed naszą cerkiewką, gdzie co środę odbywają się próby chóru. Zawsze z utęsknieniem czekam na te próby, ponieważ uczę się śpiewu od kilku miesięcy. Lubię tych ludzi. Taką nadzieję w nich widać. A śpiewanie to naprawdę daje radość, a jeszcze śpiewanie dla Boga, dla innych ludzi, to tym bardziej. Uważałam, że wszystko można mieć, że wszystko się człowiekowi należy, a dopiero Sebastian nauczył mnie, co to znaczy być dobrym, uczciwym człowiekiem. Zajmować się innymi, pomagać innym, że skoro my potrzebujemy pomocy, potrzebują jej też inni. I Seba był taki, że on potrafił sobie każdego zjednać. Nie mówił, nie siedział, ale mimiką twarzy, uśmiechem swoim, tym, że każdego chciał przytulić, czy dotknąć, czy później potrafił już nawet objąć. Dla mnie to było cudem. Cudem, że moje dziecko poznawało ludzi, chciało mieć z nimi kontakt. I on po prostu tym swoim uśmiechem, tym takim zawadiackim, tak właśnie wszyscy mówili, że to jest Alvaro, taki kochacz. On miał dużo ksyw. Pielęgniarki, które jak przychodziły, to zawsze się śmiały, że sułtan i jego kobiety, bo to była rehabilitantka, niania, mama. O, Pajączek, to jego ulubiona piosenka była. Śpiewaliśmy mu ją i po prostu puszczaliśmy ją na okrągło. Oczy mu się śmiały, aż po prostu miał iskierki w oczach. Sebastianem zajmowała się niania, ja musiałam pracować, spłacam kredyt i zawsze jak wracałam z pracy, właśnie na tym łóżku, zawsze się kładliśmy, Seba, ja i Sebastian oczywiście. On nie mógł nigdy poleżeć spokojnie. Tak próbował się obrócić i przytulanie po prostu za szyję tak mocno, aż wstawał. Gdzie nigdy nie potrafił wstawać ani usiąść, to po prostu tak się łapał za tą szyję, jakby chciał tak za cały dzień nadrobić naszą rozłąkę. I o Jezu, tak i wzdychał i tak oczy zamykał. Po takiej terapii z Sebastianem, wtedy już wiedziałam, że mogę ze starszym synkiem z Kubą odrabiać lekcje, gotować, sprzątać, już wszystko. On ciągle musiał być obok. To się odzywa fotelik Sebastiana. Był to fotelik, którym Sebuś jeździł w samochodzie i ma taki system, że jak się dziecko odepnie na przykład w trakcie jazdy, to on po prostu pipczy. Zaczął pipczeć już po śmierci Sebusia, jak Sebuś miał urodziny. W dniu skończyłby 8 lat. I poprosiłam te wszystkie osoby, które się sobą zajmowały, abyśmy się w tym dniu spotkali u nas w domu i chciałabym ten mój ból, bo codziennie boli, a w takim dniu, kiedy moje dziecko przyszło na świat, boli najbardziej, że chciałam ten ból podzielić na nas wszystkich. Już kończyły się nasze spotkania, była jeszcze rehabilitantka Agnieszka. Właśnie pyta mnie, coś pipczy. I przyszłam do pokoju Sebusia i pipczał ten fotelik. Cały czas pipczy. Nawet go nie dotykam. Tak jakby się odzywał, że mamo, ze mną jest naprawdę wszystko w porządku. Proszę cię, nie płacz. Już mogę wszystko. Mam tylko nadzieję, że on nie miał świadomości, jak może wyglądać prawdziwe dziecięce życie. Ale jak zawsze patrzyłam na tą jego uśmiechniętą buźkę, taką szczęśliwą, to myślę, że Seba miał taki charakter, że nawet gdyby miał tą świadomość, to i tak by cieszył się z tego, co miał. Już więcej by tego szczęścia już nie można przyjąć na siebie. Jak Seba zachorował, to bardzo się modliłam o cud. Jeździłam w różne miejsca. Modliłam się, prosiłam. Znajomi widzieli, przez co przechodzę. Dostawałam jakieś wody święcone ze świętych miejsc, z całego świata. Jakieś wstążeczki święte, wszystkie rzeczy, które komuś pomogły. Choroba dziecka złamała mi serce, złamała mi życie, ale nie rzuciła mnie na kolana. Tą ostatnią noc, jak Sebo było źle i później jak Seba zmarł, to już się modliłam cały czas. I teraz tego Boga szukam. Szukam Go dla siebie i szukam Go dla mojego starszego synka Kuby. Co niedzielę chodzimy do cerkwi, staramy się. Ten dzień w ogóle wygląda inaczej. Dziękujemy za cały tydzień. Prosimy o następny. Postawimy świeczkę za Sebę. Postawimy świeczkę za nasze zdrowie. Na szczęście mam co wspominać. Niektórzy tego nie mają nawet. Wspomnienia. Choinkę zawsze ubieraliśmy już na początku grudnia, mimo że obchodzimy drugie święta, dopiero w styczniu, ale zawsze odwiedzał nas Mikołaj hospicyjny. Choinka była ubrana i taki inny był nastrój. No, Seba też. Pamiętam pierwszy raz, jak odwiedził nas święty Mikołaj, to Sebastian się wystraszył. Przestał krzyczeć, jak święty Mikołaj wyszedł, ale już później, na następnym roku już było lepiej. O, tutaj proszę zobaczyć. Nauczycielka, pani Asia. Była wiosna, to przebierała się za wiosnę. Jakieś miała piękne sukienki, śpiewała, tańczyła tutaj po domu, kręciła się obok Seby. No, tutaj pani zima. gdzie mam tą tablicę korkową, to zawsze były wystrój. Tak jak w szkole, tak? Zmienia się, parę roku zmienia się tablica. U nas w domu też tak samo było. Był klimat. Pani Asia tworzyła taki wspaniały klimat. O, to właśnie zdjęcie, na którym Seba się bawi. To była jego najlepsza zabawa. Taka miska. Tutaj na dole były światełka. Wysoko była szyba i na tej szybie był piasek. Tak jak malowanie piaskiem po szybie. I tu zmieniały się światełka i Seba rączkami dotykał i coś tam malował. Uwielbiał to robić. Mam nagrane filmiki, jak on to robi. Radość. Tutaj Fromborg, planetarium na wysokim piętrze. Nie było windy w ogóle. Właśnie z moją przyjaciółką Elą wnosiłyśmy wózek i Sebę na górę. Tutaj zdjęcia z Wieliczki i z Krakowa. Należeliśmy do Stowarzyszenia Mali Bohaterowie, który zrzeszał dzieci z zespołem LIA. Kilkanaście rodzin z całej Polski, co roku jest zjazd w Wieliczce. Pierwszy raz jechaliśmy, Sebastian miał 5 lat i pojechaliśmy pociągiem. Pamiętam, jak wyjeżdżałam, to moja mama powiedziała, że oszalałam. Jadę sama z dzieckiem w wózek, dziecko jest nieuleczalnie chore, plecak, walizka, że co ja wyprawiam? I już jak wsiedliśmy do pociągu, to już wiedziałam, że dalej będzie dobrze. Na początku bałam się wychodzić z domu z Sebastianem. Trzeba było się w końcu na to zebrać, bo możemy wybrać dwie drogi. Albo zostaniemy w domu i w tym domu się zamkniemy, albo wyjdziemy z tego domu. Pokażę mojemu dziecku świat. Sebastian zakładał nogę na nogę i zawsze się śmieliśmy, że pani Jaworowicz. Najczęściej to właśnie sobie selfie robiliśmy, no jak we trójkę się fotografować, także po kawałku głowy i tylko uśmiechy. Ja wiedziałam, że to muszę zrobić, że tutaj już nie ma innego wyjścia. Po prostu już byłam u kresu i wiedziałam, że na pewno sobie poradzę lepiej sama. No i tak rzeczywiście było od pierwszej chwili tego samotnego macierzyństwa. Dopiero wtedy zaczęłam się uśmiechać i żyć normalnie. Nie chodziło o chorobę Sebastiana. Po prostu czasami dwoje ludzi nie może być ze sobą. Było ciężko, ale było spokojnie. I mimo tego, że tyle złego się wydarzyło w moim życiu, to zawsze miałam uśmiech dla innych. Ktoś powiedział komuś, słuchaj, a wiesz, ona ma chore dziecko? I tak podchodzili do mnie i mówi, matko, ty masz chore dziecko, naprawdę? A po tobie nie widać. No, także dobrze udawałam. Naprawdę dobrze udawałam i ja wiem, że to jest straszne, ale to tak trzymało mnie w ryzach. U mnie była zawsze jedna odpowiedź, że zawsze wszystko jest w porządku. Jak dzieci szły spać, to szłam pod prysznic i po prostu wyłam. Po rozwodzie przez 3 lata to była praca, dom i dzieci. Tak się tego trzymałam, że ja mam taką misję. Niektórzy mówili, że to jest krzyż, a to nie jest krzyż, to się bardzo brzydko nazywa. Seba to taki był cud mój. Był kochanym, rewelacyjnym dzieckiem, które potrafiło zmienić ludzi i pokazać, co jest w życiu najważniejsze. Każdy tutaj przychodził i to mówi, Boże, tutaj jest taka atmosfera, że my tak się tutaj dobrze czujemy, bo Seba był takim motorem, który napędza to wszystko i codziennie dawał mi energię. No, ale to właśnie to odpuszczało czasami. Zdarzyła się taka sytuacja, że straciłam przytomność. Raz, drugi, trzeci. Lekarz rodzinny mówi, że tu wszystko jest w porządku. Akurat było tak, że był nasz lekarz hospicyjny, Dariusz Kuć. Tak zapytał mnie, co słychać i w ogóle, jak się czuję. Właśnie zaczął opowiadać, że straciłam raz przytomność, drugi, że zrobiłam badania, że wszystko jest w porządku. No i on tak zapytał mnie, a co słychać tak w ogóle? Ja mówię, że dobrze. I zapytał mnie jeszcze raz, ale tak naprawdę co słychać? I wtedy powiedział mi, że to taki książkowy przykład ostrych stanów lękowych. Że to musi mieć ujście. No i oczywiście została zalecona mi terapia z psychologiem. Cudowna osoba, z którą poznaliśmy się w hospicjum. To zauważenie własnych potrzeb, to nie był proces. To była jednorazowa akcja. Wyjście z domu, jeden wieczór w towarzystwie innych mam. I to jak psycholodzy właśnie z hospicjum tłumaczą nam, dlaczego to jest tak ważne. Dla mnie oni musieli to wytłumaczyć, bo ja tego nie rozumiałam. Ja muszę być w tym domu, przecież tu się wszystko zawali. Przede wszystkim to zobaczyłam też inne mamy, które myślą tak samo jak ja. Tych mam było pełno. I to niosło ze sobą takie ryzyko też, że do tego załamania czy do tej depresji może dojść, jeżeli nie poświęcę czasu sobie. No wszyscy to zauważyli, że się zmieniłam i to było fajne, odzyskać siebie, taką równowagę w moim życiu. Jak śpiewam, to nie myślę o śmierci. Odchodzi gdzieś daleko. Widzę Sebę. To jest niewytłumaczalne, ale tam rozumiem. Rozumiem, co się stało. W domu nie. W domu za dużo jeszcze jest tego wszystkiego. Znowu przychodzi taka złość. To dopiero teraz sobie zdałam z tego sprawę. I mam nadzieję, że Kuba też to czuje. Że jemu daje to tyle samo, co mi. Kuba śpiewa też w chórze cerkiewnym, ale śpiewa w dziecięcym.
Jest tutaj pod koniec, gdzieś to było.
Jedna z ulubionych pieśni naszego chóru o wierze, nadziei i miłości. Wiera, nadzieżda i lubow były to trzy święte, które zginęły śmiercią męczeńską i nigdy nie wyrzekły się Pana Boga. Matka też mimo tego cierpienia, okrutnego cierpienia, jakim jest strata dzieci, nie zwątpiła w Boga i nigdy się nie poddała. No i ta pieśń jest taką naszą modlitwą o to, żebyśmy my również nigdy nie stracili wiary, nadziei i miłości, bo to jest najważniejsze w naszym życiu.
Jest takie szukanie siebie. Tak jakbym dostała drugie życie. Życie, którego w ogóle nie chciałam. I tak szukam. Bo mam drugiego syna, który jest cudowny, wrażliwy, pełen empatii, który odda wszystkim wszystko, wszystkim pomoże, który nie dzieli ludzi na dobrych i na złych, na chorych i na zdrowych, bo dla niego wszyscy są równi. Tego nauczyło nas życie z Sebastianem.
Cześć, synku.
Witam cię. Coraz zimniej, co? I widzę, chryzantemy zmarzły. Niestety, mróz. Już jest taka zdewastowana, ale odpalam tą pozytywkę. Przypominam sobie wtedy właśnie jak zawsze, jak go przewijałam, jak leżał na swoim łóżeczku, swoim pokoiku. Kończyła się ta melodia i znowu ją włączałam. I tak w kółko. I tu jak jestem na cmentarzu, póki nie podleję kwiatów, nie posprzątam, to też właśnie cały czas ją włączam. O, to taki wiatr, że nie wiem, czy mi się uda to w ogóle zapalić. Chyba dzisiaj będzie to niemożliwe, Seba. A jednak... A on po prostu odszedł cichutko. Cichutko, nawet nie pisnął. Miał taki uśmiech na twarzy.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej. Uśmiech Sebastiana.